Ostatnia prosta, czyli sportowe wydarzenia weekendu. Analizy, komentarze i ciekawostki. W każdy poniedziałek po 17 na 95 i 6 FM.
Sponsorem audycji jest firma Masita Gorzów. Partner Masita na województwo lubuskie. Gorzów, ulica Borowskiego 7.
Dzień dobry, Filip Górecki. Zaczynamy godzinę z gorzowskim sportem. Żużel to oczywiście dzisiaj będzie dzisiaj piłka ręczna, będzie piłka nożna, lekko atletyka, trochę posiedzimy w wodzie, bo gorąco, będzie pływanie i wioślarstwo i kajakarstwo na koniec, taka ciekawa historia. A także powiemy co nieco o odradzającej się gorzowskiej siatkówce. Najpierw jednak żużel, była spora dawka żużla dla stęsknionych ligowego ścigania, bo Cash Broker Stal Gorzów jeździła i w piątek, i w niedzielę. Zaczniemy od tego, co się działo w piątek, a w piątek był mecz awansem z 13 kolejki, bo ta 13 kolejka jest dzień po Grand Prix, której jest w Gorzowie, a stąd Stal chciała odjechać ten mecz wcześniej. No i w piątek Stal Gorzów zremisowała z Fogołnią Leszno, z mistrzem Polski, z aktualnym także liderem, 45-45, oczywiście ten wynik. Mecz zacięty, mecz emocjonujący. Krzysztof Kasprzak, Bartosz Zmarzlik to główni liderzy w gorzowskim zespole. W tym meczu Bartosz Zmarzlik zdobył 12 punktów i jego oceny po tamtym spotkaniu teraz posłuchamy.
Tor był super, naprawdę przygotowany, nie ma co się tutaj czepiać, dla wszystkich równy, i gdzieś tam drobne błędy, niuansiki zaważyły gdzieś tam, że w 15 przyjechaliśmy z Krzysiem na 3-3, no ale wiadomo, 15 biegów już też nie ma żartów, pola decydują czasem też i gdzieś tam to gdzieś złapie leciutko więcej materiału, jest po prostu z przodu i tyle, no od pierwszego biegu do ostatniego w okolicach remisu i tyle.
Tyle Bartosz Zmarzlik, 12 punktów, tak jak powiedziałem, 11 Krzysztof Kasprzak, 7 Grzegorz Walasek, który spisał się bardzo dobrze. W pierwszym biegu Walasek z Kasprzakiem przywieźli na 5-1 Emila Sajfudinowa, który później już wygrywał tylko swoje wyścigi. Sympatycznego Rosjanina teraz posłuchamy.
Szczerze mówiąc, pierwszy raz jeździłem na takim torze, że można było skorzystać z całej tory do jazdy. No oczywiście, że musiałem mieć dobre ustawienie, którym dziękuję tunerom, inżynierom, którzy zrobili mi silniki spod Bydgoszczy, jeden, drugi z Kanady, także bardzo się cieszę tego i naprawdę zaczynam lepiej się czuć motory, jak dzisiaj było widać, że mam lepszą prędkość i no, zobaczymy, co będzie dalej. Na pewno nie stoimy na miejscu i w tym tygodniu były ostre testy, żeby poprawić to, żeby było lepiej po Grand Prix Cardiff, żeby dogonić Bartka, bo ostatni Bartek był bardzo szybki i musiałem to napracować się też, żeby popocić się w takie upały i bardzo się cieszę, że gratulacje drużynie z Gorzowa, że wywalczyli też remis jak i my, i my musimy tylko się cieszyć i się skupiać na niedzielę, idziemy do Zielonki i będziemy próbować tam wygrać.
No i rzeczywiście Unia Leszno w Zielonej Górze wygrała, to już jest osobna historia. Natomiast śmieszna, ciekawa historia miała miejsce w tym piątkowym meczu, bo Bartosz Zmarzlik w jednym ze swoich wyścigów zwycięskich przejechał nie 4, a 5 okrążeń. Bartosz Zmarzlik teraz nam o tym opowie.
Jak się tak fajnie jechało, to patrzyłem na prosty, gdzie wchodzi w łuk, żeby jak najszybciej pokonać łuki. A nie czułem się w ogóle zmęczony, no, ja uwielbiam jeździć, gdzieś tam patrzałem, żeby jak najszerzej jechać i próbowałem, nie wiem, już sobie kombinować coś tam, jak dojrzeć do przodu i pierwszy raz mi się zdarzyło, gdzieś tam nie popatrzałem kątem oka na flagę i tyle.
I tyle. To tyle Bartosz Zmarzlik, którego jeszcze za chwil kilka posłuchamy po kolejnym meczu, natomiast zamknijmy temat piątku. Martin Waculik także 10 punktów, 3 punkty Rafał Karczmarz, bez punktów w tym meczu Hubert Czerniawski, 2 punkty Szymon Woźniak. I to się złożyło na ten cenny remis, który razem z tym zwycięstwem w Tarnowie praktycznie zapewnia Stali miejsce w fazie play-off. No właśnie, z piątku przeskakujemy do niedzieli. Tutaj Stal już wygrała wyraźnie, 52-38. Do szóstego biegu prowadzili gospodarze, później był remis, później Stal wyszła na prowadzenie i nie oddała już tego prowadzenia do końca. I znowu pan Bartosz Zmarzlik, najwięcej 14 punktów razem z Krzysztofem Kasprzakiem. Krzysztof Kasprzak będzie za niedługo. Teraz posłuchamy Bartosza Zmarzlika, to już wczorajsza wypowiedź po meczu w Tarnowie.
Po drugim biegu mi się znacznie lepiej jechało. W tym pierwszym czułem szybkość, aczkolwiek przyjechałem drugi i tak naprawdę nie wiem za bardzo czemu ten start. Kenneth ładnie najechał na dwa koła po pierwszym łuku, już była nawierzchnia odsypana i gdzieś tam czułem się bardzo szybki, bo prawie nic nie zmieniałem potem, a wygrywałem wszystkie biegi. Aczkolwiek gdzieś tam troszeczkę dużo myśli było przed dzisiejszym meczem, bo w Tarnowie to ja szału nigdy nie robiłem. Gdzieś tam dwa lata temu, jak zrobiłem dychę, to pamiętam, byłem bardzo szczęśliwy, ale gdzieś tam dużo analizy, też fajna, mega dobra komunikacja była tutaj dzisiaj z trenerem, z chłopakami, gdzie wymieniliśmy się poglądami i gdzieś tam faktycznie to wspólnie zadziałało.
Powiedział znów najskuteczniejszy, to nie jest żadna nowość. To jest żadna nowość w gorzowskim zespole Bartosz Zmarzlik, który wywołał trenera Stanisława Chomskiego. Obszerne podsumowanie w wykonaniu szkoleniowca Stali Gorzów.
No, na pewno się cieszymy z tych punktów, które żeśmy tu zdobyli. Stylu, który był, choć początek nie zapowiadał tego. Nieźle wychodziliśmy ze startu, ale traciliśmy punkty w pierwszych czterech biegach. Później w przerwie poszły wnioski we właściwym kierunku, dobra komunikacja i zaczęliśmy te straty odrabiać. No, byliśmy zespołem, można powiedzieć, bez praktycznie słabych punktów. No cóż, wiem, jakie punkty też są potrzebne tu dla Tarnowian, ale no co zrobić, no, to jest sport i to nie ma. Na pewno jakimś takim przełomowym może momentem, który może i podciął skrzydło, choć my wtedy prowadziliśmy 4 punktami. Bieg 11, w którym wybuch dla Artura Mroczki silnik i sytuacja była bardzo niebezpieczna, która się wtedy stworzyła, bo tuż za nim jechał i Krzysiek Kasprzak i Szymon Woźniak. Szczęście, że tak się to ustało. Dobrze, że Artur nie zmienił toru jazdy, bo w takich sytuacjach różnie to się zdarza, jest to pewne odruchy. Także myślę, że ten bieg w jakiś sposób też nas podbudował, a być może Tarnowian troszkę podłamał. Niemniej mieliśmy w drugiej fazie meczu jak poruszać się po tym torze. Cały czas była komunikacja, która sprawiła to, że jednak ten mecz wygraliśmy zdecydowanie, także myślę, że gratuluję moim chłopakom. Nie będę tu nikogo szczególnie wyróżniał, na pewno jeżeli są dwa takie napędy jak tutaj Bartek i Krzysiek Kasprzak, a do tego doskoczył w drugiej fazie meczu Martin w zmianie motocykla, także do parowi punkty robili, także można powiedzieć, że no, trzeba budować tą, można powiedzieć, moc zespołu. Na pewno nie jest nam lekko, bo Szymon w tych ważnych meczach wchodził znowu po miesięcznej przerwie. Były głosy, że błąd, trzeba było są strema. Ja nie patrzę na to, tak, troszeczkę wybiegłem. Może dalej ja buduję zespół pod kątem tej ostatecznej rozgrywki. Mam nadzieję, że znajdziemy się w playoffach i to będzie. Po to kontaktowaliśmy takich zawodników, a nie żeby oni jeździli. Ten cel zaufania musi być i tutaj zawodnicy odpłacili. Z nawiązką pewnie byli też podrażnieni tym remisem u nas z Leszczem, choć równie dobrze mogliśmy przegrać ten mecz, ale cieszy mnie, że była taka złość sportowa, która zaowocowała takim wynikiem akurat dzisiaj.
Dziękujemy serdecznie trenerowi Chomskiemu. Teraz trener Paweł Baran, Unia Tarnów.
Gratuluję gorzowianom, bo nie mieli dzisiaj słabych punktów. Może poza pierwszą serią, gdzie to naprawdę wszystko fajnie fajnie wyglądało. Później przede wszystkim Kenneth i Niki nie mogli wyjść ze startu, a przy szybkich gorzowianach przy przegranym starcie było ciężko ich dogonić. Tak? I tam jeszcze gdzieś tam defekt Artura. Też tak szkoda tego trzeciego biegu, bo po starcie było 5-1 dla nas. Okazało się, że nikt, wszystko było idealnie i powtórki takie są czasami na przekór, że z 5-1 dla nas zrobiło się, no było 5-1, ale 2-4 się skończył ten bieg. To jest sport, walczymy dalej, tak? Każdy marzył, każdy chciał dzisiaj dwa punkty, żeby Tarnów zapisał, odetchnąć troszeczkę, żeby było lżej, a tak to niestety im bliżej końca sezonu, tym coraz ciężej będzie.
Coraz ciężej dla Unii Tarnów, to na szczęście nie jest nasze zmartwienie. 14 punktów, tak jak wspomniałem, Bartosz Marzlik, 14 punktów w Tarnowie zdobył także Krzysztof Kasprzak, on ma teraz głos.
Tak się zastanawiam nad kibicami, bo tak, na prezentacji gwizdy, a teraz do ciebie podchodzą zdjęcia, robią selfie i autografy.
Tak, to już jest. Raz gwizdzą, raz klaskają, jak dobrze wiesz.
Dzisiaj kapitalny występ, byłby komplet punktów, gdyby nie porażka w ostatnim wyścigu z Bartkiem, z Marzlikiem, ale chyba tak nie za bardzo ci zależało, żeby go wyprzedzić. Czy jednak?
Nie chciałem go wyprzedzić swoim torem, a Bartek wyprzedził mnie. To wszystko.
Krzysztofie, zaskoczony tym znakomitym rezultatem mimo wszystko? Trochę szczęścia miałeś, trzeba przyznać.
Na pewno to dobry tor. Wygraliśmy, każda cała drużyna pojechała dobrze i wygraliśmy, więc o to chodziło.
Mówię o szczęściu, bo w pierwszym wyścigu Jamruk znakomicie wyskoczył spod taśmy, sędzia zatrzymał wyścig. Zmieniłeś motocykl i to przyniosło pozytywny efekt.
To był pech, że on ukradł start. Żeby nie ukradł, ja bym go założył i pojechał do przodu, więc nie wiem, czy szczęście, no tak miało być.
No później z kolei jechałeś na trzeciej pozycji, no i defekt Artura Mroczki.
No, tam miał defekt, chyba uderzył w bandę, więc jego błąd, szkoda, że popełnił ten błąd i pojechaliśmy do przodu.
Czyli można powiedzieć, no nic, tylko się cieszyć, tak?
Tak, bezbłędnie, 15, drużyna wygrała, super. Jestem zadowolony.
Co teraz? Przez ten tydzień, przez następne dwa tygodnie w zasadzie, bo kolejny mecz ligowy dopiero za dwa tygodnie. Mówimy o Polsce oczywiście.
Teraz odpocznę trochę, bo przygotowałem się na ten ciężki trzydniowy weekend długo. W niedzielę do Gdańska, tam jakieś nowe silniki przetestuję i za tydzień z Wrocławiem, więc będziemy przygotowani.
Stwierdzenie, że Krzysztof Kasprzak ma głos, chyba było trochę przesadzone, bo więcej tutaj miał głosu nasz kolega Ryszard Rachlewicz, który był w Tarnowie. Zdecydowanie bardziej wygadany od pana Krzysztofa, który dodajmy, że jeszcze no fatalnie pojechał w Grand Prix Challenge w Landshut, nie pojedzie w przyszłym sezonie w cyklu Grand Prix, chyba że BSI się zlituje i da panu Krzysztofowi dziką kartę, raczej wątpliwe. Więcej miał do powiedzenia po meczu w Tarnowie Martin Waculik, który zresztą przecież zaczynał swoją wielką karierę tak naprawdę w Unii Tarnów.
Niestety początek zawodu w moim wykonaniu był niedobry, byłem bardzo wolny ze względu na to, że niestety silnik jakby tracił kompresję z okrążenia na okrążenie, no i po drugim biegu zdecydowaliśmy z moimi mechanikami, żeby zmienić motor i ten motor drugi już był znacznie bardzo dużo szybszy i to było w moim wykonaniu klucz do sukcesu, chociaż w ostatnim biegu niepotrzebnie troszkę przekombinowaliśmy, ale i tak jest to dobry wynik, taki cel minimum z mojej strony został wykonany, reszta chłopaków jechała niesamowicie świetne tutaj spotkanie i dla nas bardzo, bardzo ważne 3 punkty i walka o mistrzostwo.
Te ścieżki pozostały w głowie, te tarnowskie ścieżki, gdzie tutaj jeździłeś?
A jest troszkę różnica niż było wcześniej, to nie będę oszukiwać, że nie, też jakby ustawienia było potrzebne zmienić, bo wcześniej tutaj inaczej się jeździło, ale to jest mój jak nie najulubieniejszy tor, to chyba w top 2-3, także ja tutaj po prostu, nie, więcej niż Żarnowice, to jest ulubione, ja tutaj po prostu kocham prześcigać i to jest mój ukochany tor.
Powiedział sympatyczny i wygadany Martin Waculik. Podsumujmy jeszcze raz. Krzysztof Kasprzak 14, Bartosz Marzlik 14, Waculik 9, Szymon Woźniak 7, lepiej trochę niż w piątek, Grzegorz Walasek 5 punktów, plus 2 bonusy, 3 punkty, tak jak w piątek Rafał Karczmarz. Niestety tak samo, tak jak w piątek Hubert Czerniawski bez punktu. Zaglądamy w tabelę. Pierwsza Unia Leszno, druga Stal Gorzów 19 punktów, Unia 23. Obie te ekipy mają po jeden mecz więcej. Sparta Wrocław 17, Włókniarz Częstochowa 14. KS Getwell Toruń sobie mocno pokomplikował porażką w Grudziądzu dojazd do play-off. punktów 11, ale jeszcze nie przekreślił wszystkich swoich szans. Jeszcze iluzoryczne szanse ma GKM Grudziądz, Unia Tarnów, Falubas, Zielona Góra. Jeżeli dobrze liczę, to chyba nawet już matematycznych szans na play-offy nie ma, ale tam się w tej kwestii nikt nie łudzi od jakiegoś czasu. I tak jak rzekł Krzysztof Kasper Gdańsk, czyli indywidualne międzynarodowe mistrzostwa Ekstraligi, to w najbliższy weekend, meczu ligowego nie ma. Tyle jeżeli chodzi o Żużel w ostatniej prostej. Za chwilę kolejne tematy.
Ostatnia prosta, czyli sportowe wydarzenia weekendu. Analizy, komentarze i ciekawostki. W każdy poniedziałek po 17 na 95 i 6 FM.
Zostajemy przy Stali Gorzów, ale zmieniamy dyscyplinę. Piłkarze ręczni Stali Gorzów zajęli drugie miejsce w turnieju o Puchar Burmistrza Miasta i Gminy Dębno. Gorzowscy szczypiorniści najpierw pokonali swojego pierwszoligowego rywala, mistrza pierwszej ligi Nielbę Wągrowiec 28-16. A w meczu o pierwsze miejsce ulegli superligowemu Chrobremu Głogów 20-25. Dla gorzowskiego zespołu ten turniej był zwieńczeniem tygodniowego obozu w Dębnie. Byliśmy w Dębnie.
Oskar Serpina, kapitan Stali Gorzów. Jak na lipiec, to chyba nie najgorszy ten mecz do oglądania.
No dokładnie, cały ten turniej w naszym wykonaniu udany. Wczoraj wygrana Wysoka z Nielbą Wągrowiec, czyli naszym rywalem ligowym. Teraz bardzo porządne granie z Chrobrym Głogów, który wszyscy dobrze znają. No, jest bardzo solidna ekipa. My się dobrze zaprezentowaliśmy po tym obozie. Spodziewaliśmy się, że będziemy mieli siły do tej 40 minuty. Tak było na remisie do tej minuty. Ale wynik bardzo korzystny, także jesteśmy zadowoleni. Dobrze przepracowany okres i jedziemy dalej z robotą.
Mocno tu dostaliście w kość?
Bardzo mocno. Trener nas nie oszczędzał, ale byliśmy na to przygotowani, ponieważ mówił, że będzie bolało, także bolało i boli teraz. Jeden dzień wolnego, jakaś odnowa i wchodzimy dalej w ciężki tryb przygotowań, no ale to zaprocentuje na ligę, także tak trzeba w okresie przygotowawczym przepracować czas.
Obóz to też pewnie integracja z nowymi kolegami, jak idzie?
Tak, no nie da się ukryć, że no, tak musi być, bo jest tu teraz paru nowych zawodników. Bardzo dobrze ze sobą funkcjonujemy od początku, a mimo tego natłoku treningowych obowiązków znalazł się czas na takiego delikatnego grilla.
Trener Stali Gorzów Dariusz Molski. Dzisiaj inny rywal, to zdecydowanie, jak pan ten mecz podsumuje?
Bardzo dobry rywal i bardzo dobry mecz, uważam. Po pierwsze, przeciwnik, tak jak już wcześniej powiedziałem, z najwyższej półki i to właśnie spowodowało, że mogliśmy tutaj poćwiczyć sobie naprawdę w trudnych warunkach wszystkie te nasze sytuacje, nad którymi pracowaliśmy. Bardzo pożyteczny sparing. Z takimi przeciwnikami należy grać cały czas, bo to naprawdę to jest nauka. I jak te akcje nasze wychodzą przy takim przeciwniku dobrze, to też jest duża satysfakcja.
A tych wariantów ustawień personalnych trochę tu było?
No tak, doszło kilku ludzi, kilku nowych ludzi i trzeba tutaj to pomału wpasowywać to wszystko. Dużo pracy przed nimi, bardzo dużo pracy przed nimi, no ale mamy czas. Najbardziej pokazał przeciwnik, że praktycznie w cały skład gra i daje sobie radę. Nie grali młodzi, ale to przyczyna jest tylko taka, że przeciwnik dla nich jest za silny po prostu i oni są trochę jakieś 40 kilo młodsi od nich i po prostu strach powoduje to, że oni z takimi przeciwnikami. No, uważam, że to dla nich jest za wcześnie. Mogłoby się to źle skończyć.
Jest pan zadowolony z pracy tu wykonanej od początku obozu?
Tak, aczkolwiek nie zrobiliśmy wszystkiego, bo na mierząco musiałem reagować na to, co się tutaj dzieje i plany były troszkę, że tak powiem, większe, a nie zrobiliśmy tego, co wszystkiego. Musieliśmy się zatrzymywać nad paroma rzeczami trochę dłużej, stąd też. No, ale to nie ma żadnego problemu, bo od tego czasu jeszcze trochę mamy. Także myślę, że spokojnie sobie teraz już w tym rytmie dwutreningowym do końca sierpnia spokojnie sobie przepracujemy.
Co najbliższe w rozkładzie?
11 jedziemy do Nielby, 24 jedziemy do Zagłębia Lubin. Tam w Nielbie mamy turniej, to są 4 zespoły, jednodniowy, nie 3-dniowy, jednodniowy, 2 mecze, tak jak tu w tej formule, ale jednodniowy. Potem 24 jedziemy do Zagłębia Lubin na sparing jednodniowy i 25 mamy turniej w Zielonej Górze. 1 bodajże września, to jest chyba sobota. Planuję rozegrać ostatni sparing i to będzie prawdopodobnie Gwardia Koszalin u nas.
W hali przy ulicy Szarych Szeregów będzie można zobaczyć szczypiornistów Stali Gorzów dopiero wówczas w spotkaniu z Gwardią Koszalin, przypominam, chociaż to już ostatni tydzień, przypominam, że jeszcze nie ma magazynu piłkarskiego, wraca za tydzień. Natomiast oczywiście, że dzisiaj powiemy o piłce. Nasi trzecioligowcy na finiszu przygotowań. Warta grała z Wartą Międzychód w Międzychodzie i wygrała ten mecz 3-2. Paweł Posmyk, Damian Szałas, Dominik Zakrzewski strzelili te bramki dla Warty. Gorzów jutro o godzinie 18 na stadionie przy ulicy Łagodzińskiej 26, a więc na obiekcie Piasta. Karnin, Warta rozegra już ostatni sparing w okresie przygotowawczym. Będzie to rywal trzecioligowy także, ale z innej grupy, Świt Skolwin Szczecin. Natomiast Stilon miał grać w ten weekend z Kotwicą Kołobrzeg. Kotwica Kołobrzeg zrezygnowała z przyjazdu, odmówiła. Ostatecznie Stilon zagrał z drużyną juniora starszego ze swojego klubu. Wygrał ten mecz 12-0. I teraz powiemy, a właściwie trener Kamil Michniewicz nam trochę opowie o sportowych aspektach, bo te wobec znanych zawirowań zeszły na drugi plan. Zresztą prezes Krzysztof Olechnowicz na razie nie chce za dużo mówić o sytuacji finansowo-organizacyjnej i perspektywach klubu, ale o czysto sportowych kwestiach trener Michniewicz na pewno ma do powiedzenia sporo. Rozmowa ze szkoleniowcem Stilonu.
Za tydzień o tej porze cały piłkarski Gorzów będzie żył derbami. Jak pan myśli o tym meczu, więcej spokoju czy więcej niepokoju?
Paradoksalnie powiem, że więcej spokoju, no bo sytuacja, w której się znaleźliśmy, no jest każdemu dobrze znana i tak naprawdę na dzisiaj z poprzedniego zespołu została tylko cząstka, budujemy na nowo. Z okresu przygotowawczego też uciekło nam sporo czasu przez zawirowania w klubie. Sytuacja organizacyjna klubu jest bardzo ciężka i to wszystko powoduje w to, że tak naprawdę na dzisiaj jesteśmy bardzo zadowoleni, że możemy w tej trzeciej lidze zagrać i to jest dla nas już powód do zadowolenia, bo mimo wszystko pracowaliśmy z wiarą, że to będzie miało sens i że tutaj jesteśmy w stanie to dźwignąć. Powiem tak, no na pewno jestem zbudowany postawą tych chłopaków, którzy tutaj zostali, tych młodych chłopaków, bo nie oszukujmy się, ale to będzie bardzo młoda drużyna podparta tutaj grupką doświadczonych graczy i wierzę w to, że jestem o tym przekonany, że życie nie znosi próżni i na pewno w miejsce tych zawodników, którzy odeszli, a już stanowili jakość, pokażą się nowi młodzi z naszej akademii, którzy tutaj reprezentowali już nasz klub w grupach młodzieżowych i godnie zastąpią te miejsca. Także tutaj naprawdę zdaję sobie sprawę, że początek będzie dla nas bardzo ciężki, ale wierzę w to, że ten projekt się uda, sukces rodzi się w bólach. Już o tym mówiłem, my te bóle przeżywamy naprawdę bardzo mocne i myślę, że tutaj ze swojej strony my tylko możemy ciężko pracować i walczyć do upadłego o każdy punkt.
Powiedzmy ostatecznie, kogo nie będzie z tych, którzy byli, kto dojdzie?
Łatwiej by było powiedzieć chyba, kto został, bo tutaj w tej sytuacji to tak naprawdę z doświadczonych graczy to mamy Krzysia Kaczmarczyka, to mamy Łukasza Maliszewskiego, mamy Rafała Świtaja, mamy Jakuba Okuszko, jest z nami Filip Łaźniowski, Jędrek Dramę, Bednar i tutaj tak naprawdę jeżeli chodzi o tą grupę tych zawodników doświadczonych, no to pomału się ona kończy. Dołączył do nas Jacek Skrzyński, trener bramkarzy, który będzie teraz grającym trenerem bramkarzy. No i dobraliśmy w to miejsce zawodników tutaj młodych, którzy są z naszej akademii, bądź do nas dołączyli z CLJ-ek z innych klubów. Dołączyliśmy Mirka Taranenko, którego miałem przyjemność prowadzić wcześniej, jest z nami także Hyrek, który też już miał okazję pokazać się tutaj w Stilonie, także no będzie to na pewno zupełnie inna drużyna niż była w poprzednim sezonie.
Były jeszcze takie dwa znaki zapytania: Michał Stańczyk, Grzegorz Gibki, co z nimi?
Jeżeli chodzi o Grzegorza, to wciąż czekamy na jego odpowiedź, jak wygląda sytuacja w Widzewie. Michał Stańczyk najprawdopodobniej jest już dogadany i chce zostać w trzeciej lidze w Polonii Środa Wielkopolska, także jesteśmy tutaj w kontakcie. Życzę Michałowi powodzenia, ale niestety no, nie będzie z nami tutaj.
Te brakujące kilka dni, który był w stanie zawieszenia zespół, to się może odbić prędzej na początku, czy w toku rozgrywek gdzieś może zabraknąć świeżości?
To znaczy tak, jestem świeżo po stażu w Splicie i
może tyle sił, nie świeżości.
No. Dokładnie, jestem świeżo po stażu, słyszałem parę fajnych rzeczy i tak zaczynając od tego, że porównywali nasz kraj do swojego, gdzie mówią, słuchajcie, no macie 40 milionów Polaków, nas jest tylko 4 miliony, macie zdecydowanie lepsze obiekty niż my, a my jesteśmy wicemistrzami świata. A się obejrzy tak naprawdę na to, jak oni pracują, jaki mają charakter, jakie mają podejście, to tam tak naprawdę nikt nie narzeka, nikt nie stawia sobie z góry, że mogą być trudności, że mogą być problemy, tylko ciężko zasuwa na treningach i to było widać. I to było takie, myślę, idealne przesłanie na sytuację, w której jesteśmy. Zdaję sobie sprawę, że będzie ciężko, na pewno będzie trudny moment, ale i też wiemy, kiedy ten moment może nastąpić, bo tak też modyfikowaliśmy te przygotowania, żeby uratować jak największą część sezonu. Ale nie chciałbym o tym mówić, żeby gdzieś tam nie wywierać celowo gdzieś tam jakiegoś presji bądź tutaj insynuować czegoś dla zespołu przeciwnego. My będziemy w każdym meczu starali się przygotować jak najlepiej. Myślimy o tym w perspektywie całej rundy. Nie zmienia się, na pewno nie zmienia faktu tego, że będzie to najcięższa runda od wielu ostatnich miesięcy w Stilonie, ale będzie to runda, na której się zbuduje fundament nowej drużyny i wierzę, że cel, który mamy postawiony, spełnimy.
Może sprawa drugorzędna, a może i nie. W ostatnim sezonie opaska kapitana wędrowała między kilkoma zawodnikami. Rozstrzygnęliście to?
Ja myślę, że tutaj nie ma tak naprawdę co rozstrzygać. Przychodząc do zespołu, powiedziałem, że to nie trener jest od decydowania, kto ma być kapitanem, a zespół. I automatycznie opaska powędrowała do Łukasza Maliszewskiego i wiem, że tutaj on był w tych ostatnich meczach kapitanem. Wiem, że zespół to zaakceptował. Jest tutaj czwórka, piątka zawodników doświadczonych, którzy zapewne będą między tymi zawodnikami będziecie ta kwestia rozstrzygać. Aczkolwiek mówię, to jest kwestia zawodników, to oni muszą czuć, kto jest ich przywódcą i to oni będą tu wybierać. Wiem, że tutaj na pewno Malina zostanie i będzie dowodził tą drużynę.
Ostatnia prosta, czyli sportowe wydarzenia weekendu. Analizy, komentarze i ciekawostki. W każdy poniedziałek po 17 na 95. Sponsorem audycji jest firma Masita Gorzów. Partner Masita na województwo lubuskie. Gorzów, ulica Borowskiego 7.
Lekko atletyka kolejna na rozkładzie, bo w Chorzowie odbyły się finały Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży, czyli po prostu Mistrzostwa Polski, zarazem Mistrzostwa Polski do lat 18. Sukcesy, kolejne sukcesy gorzowskich lekkoatletów. Dwa złote medale ZSUW WF-u Gorzów, 10. miejsce tego klubu w klasyfikacji punktowej, były tam 4. miejsca, było blisko większej liczby medali, ale i tak jest bardzo, bardzo dobry występ, który nam podsumowuje trener, koordynator sekcji lekkoatletycznej AZS-u AWF Izabela Zaleska-Posmyk.
Ostatecznie Ogólnopolska Olimpiada Młodzieży kończy się dla nas bardzo pomyślnie. Cieszą rekordy życiowe młodych zawodników, bo to oznacza, że szkolenie, które prowadzimy, idzie w dobrym kierunku i można pracować dalej. Dwa złote medale oczywiście cieszą najbardziej i o ile Tomasz Strzeszewski był faworytem w swojej konkurencji, to Kamil Dejneko startował z 8 pozycji w tabelach przed mistrzostwami, więc radość jest wyjątkowa. Dodatkowo 2/4 miejsca pozostawiają oczywiście lekki niedosyt. Paulina Kosikowska w biegu na 400 metrów i Patryk Bucki w rzucie młotem tuż za podium. Oczywiście mam nadzieję, że to motywuje zawodników do dalszej pracy, bo do tych medali brakuje niewiele. Bardzo młodzi i zdolni zawodnicy przede wszystkim, jeżeli ambicja i zdrowie dopisze, to mam nadzieję, że odbiją w przyszłym roku. Oprócz tego dwa finały B. Wygrane finały B i Patryk pękała w biegu na 400 metrów przez płotki i Wiktoria Krasicka w biegu na 100 metrów przez płotki. Wygrali te finały, to pokazało tylko, że trochę przez przypadek znaleźli się w tych finałach B, no ale w sporcie jest wiele czynników, które o tym decydują, więc mam nadzieję, że chociaż trochę ukoili żal po tym, że w eliminacjach poszło średnio. Rekordy życiowe pozostałych zawodników na pewno cieszą. W ogóle pracujemy z bardzo młodymi i zdolnymi ludźmi i myślę, że usłyszymy o nich jeszcze za rok.
Dla Kamila Dejnego to też ważny sukces, bo miał taką chwilę radości w Słubicach niedawno z rekordem życiowym. Się okazało, że trochę przedwczesną, no tym razem już nie było żadnych wątpliwości.
Tak, tak, ale to ja tak sobie myślę, że jego to chyba bardziej zmotywowało. Jak zobaczył ten wynik, to oczywiście nie mógł w to uwierzyć. Potem się okazało rzeczywiście, że aparatura zawiodła. Natomiast postanowił od tej pory dążyć do takiego wyniku, który ukazał się wtedy na zegarze. No, ten złoty medal, mam nadzieję, jest takim etapem na tej drodze, który pozwoli mu do takich wyników też dojść.
Duża chyba satysfakcja i frajda też dla zawodników wystartować na Stadionie Śląskim w Chorzowie. To się nie dzieje codziennie.
Piękny stadion, rzeczywiście zapiera dech w piersiach, pierwszy widok na wejściu. My nie mieliśmy okazji jeszcze na takim dużym stadionie startować. Ogromny, więc to myślę motywowało jeszcze bardziej do tego, żeby osiągać tam jak najlepsze wyniki.
Na koniec, ale to ważny temat. Wierzy pani, że kiedyś olimpiada, ogólnopolska olimpiada młodzieży odbędzie się w Gorzowie? Przydałby się do tego stadion, który znowu jest w zawieszeniu?
Zaczynam sobie myśleć, że może nasze miasto myśli, że nie trzeba nam tego stadionu. Skoro takie wyniki lekkoatleci zarówno z jednego, jak i z drugiego klubu osiągają, to być może ktoś pomyślał, że nie trzeba. Naprawdę szkoda i wstyd, że tego stadionu nie ma. Robimy co możemy, wyjeżdżamy gdzie można, ale to chyba nie tak powinno wyglądać. Czy wierzę? Ja pamiętam, jak byłam jeszcze zawodniczką, to też wierzyłam, że ten stadion powstanie. Potem zaczęłam pracować, ciągle o tym marzyłam. Przez moment w tym roku uwierzyłam, że tak będzie. Może się jeszcze doczekam.
Może się doczeka pani trener Izabela Zaleska-Posmek, która razem z trenerem Sebastianem Papugą, trenerem Zenonem Kowalskim zapracowała na ten bardzo dobry wynik punktowy na 2 złote medale. Jej podopieczny Kamil Dejneko i podopieczny trenera Sebastiana Papugi Tomasz Strzeszewski. 3 medale zdobyli zawodnicy ALKS AJP Gorzów Złoto Alicji Kaczmarek w biegu na 400 metrów przez Płotki, na 200 brąz Olgi Rzeszewskiej i także w chodzie na 5 km brąz Olgi Zajączkowskiej. Trener Tomasz Saska wczoraj po tych zawodach mówił tak.
Trochę mieliśmy tam problemów zdrowotnych z jednym zawodnikiem, mogło być jeszcze lepiej, ale generalnie super, no. 3 medale, super wyniki, świetny poziom. Właśnie sztafeta skończyła teraz chwilą na 7 miejscu, także to też bardzo dobrze. No nie jestem zachwycony, no. Nawet nie spodziewałem się, że aż tak dobrze będzie, zwłaszcza medal Olgi na 200 metrów ze świetnym wynikiem, z nowym rekordem życiowym. Tak samo Ala wczoraj pokazała, że naprawdę jest mocna i ten wynik jakby, no, pokazuje jej miejsce w Europie, czyli bardzo wysokie. Olga Zajączkowska w chodzie, też bardzo dobry wynik, bardzo przyzwoicie to wyglądało, także świetnie. Po niełatwej walce, bo tam były dziewczyny bardzo blisko i tam mogła być równie druga, mogła być równie dobrze czwarta, ale powalczyła ładnie do końca i wygrała brązowy medal.
A dodajmy, że ALKS AJP w klasyfikacji punktowej zajął 13 miejsce, więc nie tak daleko od sąsiadów ZSU AWF-u. W mistrzostwach Polskiej Ogólnopolskiej Olimpiadzie Młodzieży rywalizowali też wioślarze AZS-u AWF z sukcesami. Niestety sukcesu nie było w młodzieżowych mistrzostwach świata, gdzie była czwórka podwójna w składzie z dwiema gorzowiankami. Katarzyną Boruch i Violetą Zmelto, one zajęły 7 miejsce, wygrały finał B. O tych dwóch imprezach mówi nam trener Piotr Basta.
Finały 29. Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży już za nami. W trakcie rywalizacji od czwartku do niedzieli mieliśmy wiele powodów do wspaniałych emocji i wzruszeń, przynajmniej naszych podopiecznych. Zdobyliśmy w sumie 5 medali, 3 złote, 2 brązowe. Warto oczywiście wymienić te najważniejsze osiągnięcia i tutaj prym w jedynce juniorek, nasza podopieczna Sandra Kowalak zwyciężyła zdecydowanie w tej samej konkurencji, trzecie miejsce Martyna Jankowska. Te same dziewczyny w dwójce podwójnej zwyciężyły zdecydowanie, a przypomnę, że to była też nasza reprezentacyjna osada na Regaty Nadziei Olimpijskie w czerwcu tego roku, więc no nie sposób było, aby też nie wygrały Mistrzostwa Polski Juniorek Młodszych. Tak też się stało, świetnie też pisali się juniorzy, którzy zwyciężyli w czwórce podwójnej. Szymon Skonieczny, Wiktor Tomaszewski, Jakub Korzan i Mateusz Hawryluk. W zdecydowany, pewny sposób, co też dodatkowe emocje przyniosło. Zdobyliśmy też brązowy medal w dwójce podwójnej juniorów. Szymon Skonieczny z Jakubem Korzanem. W punktacji klubowej zajęliśmy 2. miejsce. Jeszcze nigdy w historii naszej sekcji 40-letniej takie wydarzenie nie miało miejsca. To ważne, bo oczywiście zakładam, że trzon tej reprezentacji naszej z Olimpiady Młodzieży będzie stanowiło też ten potencjał w kolejnych kategoriach wiekowych, gdzie ten sport wyczynowy nabierze już większych ram specjalizacji.
W tym czasie Katarzyna Boruch, Wioletta Zmelcy startowały w Młodzieżowych Mistrzostwach Świata w Poznaniu, finał B. Trudno chyba być zadowolonym.
Tak, wracając do wcześniejszego zdania, właśnie ta specjalizacja pokazała na tych zawodach na Mistrzostwach Świata, że polska reprezentacja ma lekką czkawkę. Tak ciężko mieć zastrzeżenia do występów naszych seniorów, którzy są w trzonie reprezentacji światowych. Ta grupa młodzieżowa wyjątkowo średnio, tak chyba powiem bezpiecznie, wypadła. Nasze dziewczyny zajęły ostatecznie 7 miejsce. To słabo, bo liczyliśmy na więcej. Tym bardziej, że potencjał ludzki tej osady był bardzo duży. Jeden z lepszych, biorąc pod uwagę historię ostatnich lat. No, ubolewam oczywiście wspólnie z moimi podopiecznymi. Dzisiaj oczywiście próbujemy z tego wyciągnąć jakieś wnioski. Będą kolejne zawody, będą Młodzieżowe Mistrzostwa Europy, a przed nami Młodzieżowe Mistrzostwa Polski. Tak w sporcie jest. Trzeba być otwartym i na sukcesy, i na porażki. Ten występ się nie udał. Całej reprezentacji, w tym niewątpliwie też naszym dziewczynom.
Nie do końca udał się też występ gorzowskim pływakom, bo ci rywalizowali w Mistrzostwach Polski długodystansowych na wodach otwartych juniorzy w Gniewinie. O szczegółach trener Artur Łapaciński.
No, nie należał do najłatwiejszych. Pływaliśmy na jeziorze bardzo dużym, na przestrzeni otwartej. Jest to w ogóle jezioro, przy którym jest elektrownia w Żarnowcu, więc dosyć potężne. Trochę się dziwiłem, że podjąłem tę decyzję, żeby tam organizować, bo zwykły wiatr wystarczył, żeby się robiły duże fale. Tak naprawdę te fale bardzo przeszkadzały uczestnikom, utrudniały całe zadanie. No ale to tak ogólnie, jeśli chodzi o warunki, jakie panowały. Pierwszego dnia były starty indywidualne, w którym pokazali się nasi zawodnicy. W 14-latkach Tymon Kurowski walczył 5 miejsce. W 15-latkach Malinowski Kuba 7 miejsce. Jest to dwóch chłopców, którzy byli pierwszy raz w ogóle na wodach otwartych, więc to była ich pierwsza przygoda z tego typu zawodami. I jak na pierwszy start bardzo fajnie im to poszło. Zebrali troszkę nowych doświadczeń i myślę, że na przyszłość będzie to fajnie procentowało. W 16-latkach Jakub Szymanowski 5 miejsce, on w zeszłym roku uczestniczył, w zeszłym roku był chyba na 7 miejscu, więc też się w klasyfikacji przesunął. I pierwszy raz też był z tego samego rocznika Kuba Kowalski, który zajął 8 miejsce. Agata Miciach również startowała, niestety Agata nie ukończyła biegu. W połowie dystansu wyszła, powiem szczerze, że w wyższych rozmowach sama nie wiedziała, dlaczego tak się stało. Generalnie stwierdziła, że bardzo źle jej się pływało, źle się czuła. Nie ukrywam też, że nie potrafi jeszcze Agata dobrze sobie poradzić z tymi falami, a naprawdę były fale dużo, dosyć spore jak na taki wyścig. Wyścigi generalnie trwały dużo dłużej niż normalnie, no ale to, tak jak już wspomniałem, przez te warunki atmosferyczne, wiatr, który tam był i fale. Średnio zawodnicy pływali około 5 minut godzin w zeszłym roku, więc sam ten fakt mówi sam za siebie. Drugiego dnia miały się odbyć sztafety. Niestety właśnie ze względu na warunki pogodowe, na burzę, sędzia mimo próby przeciągnięcia tych zawodów jednak podjął decyzję, że się sztafety nie odbędą, zostały anulowane wyścigi. No troszkę taki niesmak wszyscy uczestnicy mieli, bo byli przygotowani na walkę. Nasi zawodnicy też byli bardzo mocno nakręceni, tym bardziej, że rok temu zdobyli 2 medale. No ale to jest właśnie domena wód otwartych, gdzie bardzo często jak są takie warunki atmosferyczne, to zawody zostają przerwane. Przede wszystkim ze względu na bezpieczeństwo zawodników, bo wiadomo, na akwenie wodnym, przy burzach, przy piorunach nie pływa się. Także tak to wszystko się odbyło tym razem.
Powiedział trener MKP Słowianka Artur Łopaciński. Za chwil kilka, jeszcze dwa tematy. A teraz powiemy sobie o siatkówce, bo siatkówka nam się w Gorzowie chyba powoli odradza jakoś w miarę. Będzie w trzeciej lidze grać KS Atak Gorzów, klub założony niespełna 2 lata temu, jeżeli dobrze pamiętam. Był nabór, był otwarty trening do drużyny seniorów, która ma wystartować w 3. lidze lubuskiej. Ma być ta drużyna całkiem silna. O szczegółach w rozmowie z wiceprezesem klubu, byłym znakomitym siatkarzem Krzysztofem Gierczyńskim.
Są chęci, są plany. Jesteśmy po pierwszym otwartym treningu. Przyszło sporo zawodników. Była też jedna zawodniczka, ale my będziemy tworzyć klub męski. Są zawodnicy, którzy nie mogli być, a wiemy, że zgłaszają akces, także jest spore zainteresowanie samych zawodników. Są chęci, jeśli chodzi o klub, i będziemy zgłaszali zespół do gry w 3. lidze. W tamtym roku mieliśmy już zaproszenie do tego, żeby zagrać tu w lidze lubuskiej, w 3-ligowej. Nie byliśmy na to gotowi w tym sezonie, w tym roku. Uważam, że jesteśmy gotowi, żeby wystawić drużynę, która nie będzie walczyć o dolne miejsca w tabeli, tylko być może nawet o awans do 2. ligi.
Jakieś znane w regionie nazwiska?
No, na razie nie chciałbym zdradzać tutaj personalnych danych, natomiast zawodnicy, którzy mają za sobą przeszłości drugoligowe i nawet pierwszoligowe.
Na razie takie założenie, by ta drużyna grałaby przy Dąbrowskiego, chciałoby się wrócić kiedyś na Czereśniową, ale jesteśmy niedaleko.
Dokładnie, no, naszą bazą jest hala przy szkole, przy Dąbrowskiego, natomiast dla mnie osobiście największe sentymenty darzę tą halę Stilonowską na Czereśniowej, bo sam tutaj grałem przeciwko Stilonowi wiele wspaniałych meczów. To już daleka w sumie przeszłość, ale no fajnie by było, żeby taką halę właśnie na te 1000 kilka osób zapełnić tutaj przy Czereśniowej. I takie byłyby nasze sportowe cele, marzenie.
Pan będzie chciał pomóc temu zespołowi jako zawodnik, czy już nie ciągnie do grania?
Nie, już nie. Znaczy, gdybym się przygotował, to jeszcze bym pewnie w tej 3. lidze pograł, ale są mocni zawodnicy. Tak naprawdę ten zespół 3-ligowy budujemy dla tej naszej młodzieży, bo naszym największym celem, założeniem jest praca z młodzieżą, bo po wynikach wszystkich sportów zespołowych i nie tylko, widać, że ci najlepsi zawodnicy, im niczego nie brakuje, oprócz umiejętności, a umiejętności nabywa się właśnie tutaj na samym dole w tej selekcji w szkole podstawowej, i to, czego się nauczą, to, co zrozumieją jako małe dzieci, to później to wychodzi właśnie na Mistrzostwach Świata czy na Olimpiadach, i tego brakuje ogólnie w polskim sporcie, we wszystkich dyscyplinach, i my chcielibyśmy dołożyć swój taki kamyczek do tego ogródka sportowego, żeby te dzieci jakoś wychować, a już nam się uda wychować jakiegoś sportowca, może olimpijczyka.
Powiedział Krzysztof Gierczyński. Trzymamy kciuki za ten projekt, bo wypadałoby, żeby w Gorzowie przynajmniej była ta 2. liga. Nie mówię już o 3., ale 2. liga to już taki jest poziom, powiedzmy, sensowny. Tak to trzeba nazwać. Na koniec ostatniej prostej ciekawa historia. W ubiegłym tygodniu grupa gorzowskich kajakarzy startowała w Hiszpanii w międzynarodowych regatach. Był wśród nich zawodnik Admiry Gorzów Andrzej Gryczko. Dwukrotny wicemistrz świata, niedawno skończył 50 lat, tak, 50, ale wcale nie zamierza rozstawać się z łódką. O regatach i życiu sportowego weterana rozmawialiśmy właśnie z utytułowanym kajakarzem Admiry.
Są to międzynarodowe zawody, które odbywa się cyklicznie w Hiszpanii, w miejscowości tam Sampdori. Jest to start generalnie na K4. Wszystkie międzynarodowe osady ścigają się na dystansie 5 km, na czwórkach w jednej miejscowości, potem przyjeżdżamy właśnie w góry do Sampdori i tam jest drugi wyścig tych czwórek. Potem się też liczy łączna liczba punktów i ogólny start. W tym roku startowaliśmy z AZS-em AWF-em, czyli był Bartek Jąkisz, Kamil Kołpak z AZS-u, potem Siwiec i ja, Andrzej Gryczko z Admiry Gorzów. Taką czwórkę stworzyliśmy tam na miejscu, można powiedzieć, bo to pierwszy raz siedzieliśmy w tej czwórce i w kategorii tej międzynarodowej na pierwszych zawodach zajęliśmy 5. miejsce, a potem na drugich 6. miejsce. Także poprawiliśmy się o 3 lokaty od zeszłego roku, także pozycja jakaś wzrostowa. Myślę, że może w przyszłym roku będzie lepiej jeszcze.
Były też panie z Gorzowa, Klaudia Szewczyk, Paulina Noga. Jak im poszło?
Tak, z dwoma koleżankami jeszcze coś tam startowały, też na K4, też na tym samym dystansie 5 km. Tu zajęły odpowiednio 7 i 8 miejsca. Mniej więcej powtórzyły te lokaty zeszłoroczne. No, myślę, że też przyzwoity start dziewczyn był na tym dystansie. One też krótko pływały w tej osadzie. Także myślę, że powinny być zadowolone.
Pan wystartował, przypomnijmy, albo może powiedzmy, pan niedawno 50 lat skończył. Chce się jeszcze pan upływać?
Znaczy to tak, tak jak pan mówi, 50 lat może można było nie mówić, ale tak, taka jest prawda. No to jest jakiś, można powiedzieć, sposób na życie, na jakąś tam utrzymanie się w dobrej formie, przedłużenie, no, jeżeli można powiedzieć, młodości do dzieci, to już tam tak dalej. No i człowiek, no mówię, jak tak z kolegami rozmawiam, jedni chodzą na fitness, drudzy biegają, ja pływam kajakiem.
Z wiekiem pewnie cechy motoryczne, fizyczne gdzieś się pogarszają, ale to jak w innych sportach, techniki się nie zapomina?
No techniki się nie zapomina, aczkolwiek widzę, że szybkość, to właśnie ta motoryka, ta szybkość jednak z wiekiem troszeczkę spada, tak że ci młodsi koledzy jednak są szybsi. Nadrabiam to troszeczkę pewną wytrzymałością, także dlatego też generalnie nie specjalizuję się, może dużo słowo powiedziane, ale w tych dłuższych dystansach pływam, także... Tam na 5 km właśnie na tych zawodach międzynarodowych. Oprócz tego z Sławkiem Siwcem wygraliśmy na 10 km Mistrzostwa Polski długodystansowe. No i szykujemy się do maratonu, który odbędzie się także w Gorzowie teraz.
Z jaką częstotliwością pan tą formę podtrzymuje?
No, zawsze w zimie troszkę bastujemy, nawet troszkę nam waga wzrasta. I później od już jak zaczyna się już pierwsza kra na warcie, zaczynamy pływać, to wtedy już zaczynamy ilości kilometrów duże pokonywać i w sezon, prawda? Także ta częstotliwość potem jest mocniejsza w sezonie letnim.
Kajakarstwo chyba jakoś bardzo się nie zmienia przez te lata, może chyba tylko, nie wiem, lepszy sprzęt?
No w tej chwili od tego, co ja zdobywałem Mistrzostwa Świata 20 parę lat temu w Poznaniu i w Kopenhadze, no to jednak bardzo mocno łódki poszły do przodu. Wiosła bardzo podobne są w tej chwili, jak i wtedy, ale łódki są węższe, szybsze. I też to widać po czasach, które zawodnicy w tej chwili osiągają, a co osiągali kilkanaście lat temu.
Kolega z łódki, Sławomir Siwiec, patrzy z uznaniem?
No, płaczy, no, można powiedzieć, z uznaniem, trochę może się do tego przyzwyczaił, ale marzy mu się, żeby za 20 parę lat też tak być w takiej kondycji.
A pan jak sobie wyobraża, ile jeszcze jest pan w stanie?
Znaczy ja sobie, tak jak ja mówię, nie zakładam sobie, ile ja będę pływał na tym poziomie, na którym pływam obecnie. Może nawet jeszcze, może rok, może dwa, ale ruszać w kajakach zawsze na pewno przy kajakach zostanę, także to już tak. Zostanie, tak jak to powiedziałem, do końca.
I rady dla młodzieży też pytają?
No jeżeli chodzi o młodzież, no tak, pytają. Ja mówię, że w kajakach najważniejsza jest systematyka. Jeżeli jest systematyczny trening, systematyczna praca, to i ten wynik w późniejszym czasie się pokaże. Od razu nikt wyniku jeszcze nie zrobi.
Prosta porada Andrzeja Gryczki. Na koniec ostatniej prostej. Przypominam, jutro ostatni wtorek bez magazynu piłkarskiego, ten lipcowy. Natomiast oczywiście w środę magazyn żużlowy. Tym razem zapraszam w imieniu Ryszarda Rachlewicza, bo kolega Rutkowski tym razem wypoczywa. A na dziś to wszystko. Filip Górecki, dziękuję. Spokojnego wieczoru.
Sponsorem audycji była firma Masita Gorzów. Partner Masita na województwo lubuskie. Gorzów, ulica Borowskiego 7.
Ostatnia prosta, czyli sportowe wydarzenia weekendu. Analizy, komentarze i ciekawostki. W każdy poniedziałek po 17 na 95.6 FM.